Odcinek 12.
Maria Rajche uzyskała pomoc różnych instytucji oraz peruwiańskiego lotnictwa wojskowego. Zagadka pustyni Nazca nigdy już nie przestała jej fascynować. Dziś pani Rajche mieszka w Hotel Turistas w Nazca. W uznaniu zasług otrzymała od rządu peruwiańskiego prawo do żywotniego używania jednego z pokoi. Niemal 40 lat badań na rozżarzonej od słońca wypalonej pampie. Czy zatem wielka zagadka ludzkości została rozwiązana? Początkowo pani Rajche przypuszczała, że może tu chodzić o kalendarz astronomiczny, ponieważ dwie z niezliczonych wąskich linii rzeczywiście wskazują dokładnie według kompasu na pozycję słońca w momencie letniego i zimowego przesilenia. Potem badaczka zaczęła wietrzyć w tym wszystkim album astronomiczny, ponieważ niektóre z wyrytych w podłożu figur istotnie przypominają rysunki gwiazdozbiorów. Dzisiaj mówi się już tylko skromnie o magicznych liniach. Z tego, co czytałem w literaturze specjalistycznej, co widziałem i słyszałem w audycjach telewizyjnych, wynikało, że chodzi tu przeważnie o wizerunki zwierząt. To sugerowane nam wrażenie jest absolutnie błędne. Przede wszystkim bowiem na pustyni Nazca widać pasy, podobne do dróg, linie szerokie na 30-50 metrów i niejednokrotnie przekraczające długość ponad 2 kilometrów. Pomiędzy nimi, obok nich i na nich niezliczone cienkie linie o szerokości do 1 metra, które jakby rysowane przy linijce biegną przez wiele kilometrów w stronę pasów i rozchodzą w nich jak wiązka promieni. A potem nie do wiary. Linie równiutko wspinają się po zboczach gór lub biegną przez siebie równolegle nawet po 5 jedna obok drugiej. Aby uzmysłowić czytelnikom ich różnorodność, trzeba jeszcze dodać, że niektóre z tych wąskich linii przecinają pasy pod kątem prostym, inne znów łączą się z nimi pod ostrymi kątami. Od jednego ze wzgórz oddalonych ledwie o kilka metrów, od Panamerykany, 50 linii rozchodzi się na północ, południe i zachód. Pomiędzy wąskimi liniami i pasami znajdują się duże, mające niekiedy po 800 metrów trapezy. Widoczny z powietrza obraz zdominowany jest przez różnej wielkości linie, wśród nich stosunkowo niewielkie wizerunki ryb, ptaków, pająków, małp i ludzi. Jeśli wziąć pod uwagę wymiary, to ryba jest dość niewielka, bo długa tylko na 25 metrów, pająk ma tylko 46 metrów i jedynie kondor, który w końcu jest największym ptakiem Andów, rozpościera swe skrzydła na 110 metrach przy długości ciała 120 metrów. Inny zagadkowy ptak z nieproporcjonalnie wielkim dziobem osiąga nawet imponującą długość 250 metrów. Wyryte w podłożu Nazca figury byłyby już dziś trudne do rozpoznania, gdyby pani Rajche i jej pomocnicy nie oczyścili ich miotłami z piasku i kamieni. Trzeba przy okazji dodać, że ślady stanowiące linie i pasy są tak głębokie, że nawet bez starań pilnych czyścicieli trudno byłoby je z powietrza przeoczyć. Zróżnicowana ilość linii i figur pozwala przypuszczać, że powstały w różnych okresach. Rebusy obrazkowe z wieloma znakami zapytania. Czegóż się już nie dopatrywano w tej największej książce z obrazkami w dziejach ludzkości? Opierając się na hipotezach pani Rajche, profesor Aldon Mason doszedł do wniosku, że figury te przedstawiają prawdopodobnie wizerunki bóstw oraz że niewątpliwie przeznaczone były dla oczu bogów rezydujących w niebie. Archeolog amator Jim Woodman wprowadził nieco ożywienia do dyskusji, pytając niewinnie, na co Indianom te ogromne, wyryte w podłożu rysunki, skoro widać je dopiero z powietrza. Ponieważ naukowcy byli zgodni co do tego, że lotnictwo było dla plemion preinkaskich dziedziną nieznaną, Jim Woodman stwierdza: To, że naukowcy nic dotąd nie wiedzą na temat aparatów latających skonstruowanych przez starożytnych mieszkańców Peru, wcale nie musi oznaczać, że Indianie ci nie umieli latać. Hoax. Woodman chciał wiedzieć na pewno. Jeśli nie z samolotów czy statków kosmicznych, Indianie z powodzeniem mogli przecież obserwować tę panoramę z balonu na gorące powietrze. Archeolog amator zasięgnął informacji w International Explorer Society na Florydzie. Jeden z pracowników przypomniał sobie znaczek brazylijskiej poczty lotniczej z roku 1944, na której widniał staroświecki balon na ogrzewane powietrze. Był to balon, który w XVII wieku wzniósł się nad Lizboną, a skonstruowany został przez Portugalczyka o nazwisku Bartolomeo Louranco des Gusmão. Balon miał formę odwróconej do góry nogami piramidy. Jak już stwierdziłem, Woodman chciał wiedzieć na pewno. Za własne, niezbędne dla uprawiania takiego hobby dolary zamówił 25-metrowej wysokości i szeroki, mający 2250 metrów sześciennych balon z delikatnej peruwiańskiej bawełny. Nazwał go Kondor 1. U dołu balonu przymocowana była gondola o szerokości 2,5 metra i wysokości 1,5 metra, którą Indianie Aymara upletli z lekkiego sitowia porastającego brzegi jeziora Titicaca. Koszty wzięła na siebie Explorer Society, wypłacając Indianom za ich rękodzieło całe $43. W takich warunkach można jeszcze myśleć o poświęcaniu się swojemu hobby. Balon wypróbowano w pobliżu Cahuachi, dawnej stolicy Indian, z Nazca. Powietrze w jego wnętrzu ogrzano żarem z ogniska. W gondoli przycupnęli Jim Woodman i Julian Knott z Explorer Society. Kondor 1 wzniósł się w powietrze. Po osiągnięciu pułapu 130 metrów łagodnie opadł z powrotem na ziemię. Obydwaj piloci wygramolili się z gondoli. Uwolniony od ludzkiego balastu balon poderwał się w górę i zatańczył w powietrzu na niewielkiej wysokości. Po przebyciu kilku kilometrów wylądował gdzieś na pustynnym płaskowyżu. Swobodny lot balonu zaszczepił w głowach badaczy z Florydy pewien pomysł. Otóż w Peru codziennie praży słońce, płaskowyż Nazca jest więc zawsze rozpalony. A jeśli tak balon sporządzony z czarnego, bardzo lekkiego materiału, sam ogrzałby się w ciągu dnia? Może Inkowie chowali w ten napowietrzny sposób swoich zmarłych, albo wysyłali swoich zmarłych władców w balonowej gondoli ku słońcu? W końcu przecież Inkowie nazywali siebie synami słońca. Czyżby kapłani wierzyli, że ich boscy władcy muszą po śmierci powrócić do słońca? Jakkolwiek zabawny i niekonwencjonalny wydać się może pomysł Woodmana, to jednak są w nim poważne niejasności. Niewykluczone, że indiańscy władcy, jak najbardziej żywi, napawali się z góry widokiem wyrytych w pustyni wizerunków. Niewykluczone też, że do przyjęcia jest pomysł o napowietrznych pochówkach. Dla mnie jednak pozostaje kwestią otwartą, czy do lotu balonowego rzeczywiście potrzebne są pasy startowe. Poza tym najważniejsze jest to, że formułując swoją hipotezę, Jim Woodman wyszedł z błędnego założenia, że władcy Inków byli wysyłani do nieba jako synowie słońca, a przecież ci, którzy wyryli figury i linie na płaskowyżu Nazca, nie byli Inkami. Nie ma żadnych świadectw na to, że za synów słońca uważali się też przedinkascy władcy. Oryginalne wyjaśnienie zaproponowane przez Woodmana trzeba uznać za to, czym faktycznie jest, za przedwczesne. Archeolodzy peruwiańscy zapewniali mnie, że na płaskowyżu Nazca mamy do czynienia z liniami do uprawy ziemi. Akurat. W tej okolicy nie wyrośnie najmniejsze źdźbło trawy. Siegfried Waxman z NRD utrzymuje, że w tej plątaninie dostrzega atlas kulturowy dziejów ludzkości. Olimpia na pampie. Kto nie umie wyciągać wniosków, ten podaje naciągane rozwiązania. Stojący mocno na ziemi, radca Urzędu Patentowego z Monachium, pan Georg von Breuning, zrobił z rysunków na płaskowyżu Nazca pozostałości przedinkaskiej Olimpii. Jego zdaniem płaskowyż ten miał być czymś w rodzaju gigantycznego stadionu, na którym indiańscy biegacze musieli jak najszybciej pokonać biegiem wyznaczone odcinki linii i figur, żeby stanąć na podium. Telewizyjny profesor Hoymar von Dietfurt próbował zupełnie na serio podeprzeć jakoś tę niewydarzoną hipotezę. Stwierdził, że w miejscach, w których biegacze wchodzili na wiraże, powinno być nieco więcej piasku i kamieni niż na prostych. Istotnie pomiary niektórych zakrętów potwierdziły wysunięte przypuszczenia. Wziąć poważnie tę tezę może tylko ktoś, kto na oczy nie widział Nazca. Na płaskowyżu deszcz pada co najwyżej przez pół godziny w roku. Ziemia jest wyschnięta na pieprz. Nie rośnie na niej nic, ale to dosłownie nic. Dlaczego przedinkaskie plemiona indiańskie miałyby urządzać swoją olimpiadę akurat na tym wypalonym płaskowyżu? Na to pytanie wszechwiedzący pan profesor nawet nie próbował sobie odpowiedzieć. Na tej liczącej ponad 1000 km² przestrzeni biegacze byliby niewidoczni nawet dla najbardziej sokolich oczu. Widzowie nie mogliby ich dojrzeć nawet w postaci mikroskopijnych punkcików. Żaden z widzów nie miałby szansy stwierdzić, po jakiej figurze biegnie właśnie dany biegacz, ponieważ figury rozpoznawalne są tylko z powietrza. Wreszcie wiele z figur umiejscowionych jest na zboczach gór. Czyżby więc pradawni sportowcy dysponowali umiejętnościami bywalców wesołych miasteczek, którzy utrzymują się na wewnętrznej ścianie obracającej się beczki? Panowie von Breuning i von Dietfurt powinni jak najszybciej zapomnieć o groteskowej Olimpii na płaskowyżu Nazca. Overkill dla astrokalendarza pani Reiche. Pozostaje w zasadzie tylko kalendarz astronomiczny pani Reiche. Nauka zajęła się tą hipotezą według wszelkich reguł dobrego wychowania, stwierdzając, że niektóre z linii wskazują na określone konstelacje gwiazd, na przykład na Plejady, z uwzględnieniem zmienności rocznej. Gerald Hawkins, profesor astronomii w Smithsonian Astrophysical Observatory w Cambridge w stanie Massachusetts, udał się wraz z grupą współpracowników do Nazca. Mieli oni ze sobą najnowocześniejsze aparaty miernicze oraz załadowany danymi o wszystkich ważnych gwiazdozbiorach komputer. W pamięci tego komputera zawarte były informacje o wszystkich pozycjach gwiazd widocznych nad płaskowyżem Nazca w ciągu ostatnich 6900 lat. Maszyna błyskawicznie odpowiedziała na pytania w rodzaju, jaka była pozycja Plejad w początkach wiosny roku 3100 przed Chrystusem. Jaka była ich pozycja jesienią tegoż roku? Po długich pomiarach, których wyniki wprowadzono do komputera, zadano mu wreszcie pytanie, które linie wycelowane są w jakie gwiazdy widoczne nad płaskowyżem w okresie od roku 5000 przed Chrystusem do roku 1900 po Chrystusie. Kolumny liczb wydrukowane przez komputer były dla hipotezy pani Reiche miażdżące. Profesor Hawkins zmuszony był stwierdzić, nie, te linie nie były zorientowane według gwiazd. Zawiedzeni musieliśmy odrzucić hipotezę astronomicznego kalendarza. Mimo tego jednoznacznego naukowego wyjaśnienia, co pewien czas powraca twierdzenie, jakoby zostało wykazane, że wyryte w płaskowyżu Nazca rysunki stanowiły gigantyczny kalendarz astronomiczny. Niewątpliwie musiało to być dla pani Reiche przygnębiające, kiedy komputer obalił hipotezę będącą dziełem jej życia. Jej doniosłą i niezaprzeczalną zasługą pozostanie obmierzenie i skatalogowanie figur z płaskowyża. Bez zebranych przez panią Reiche danych profesor Hawking z zespołem nie mogliby dokonać badań. Poszukiwania wyjaśnienia fenomenu Nazca trwają dalej. Antropolog profesor William Isbell z Nowojorskiego Uniwersytetu Stanowego je znalazł. Terapia zdjęciowa. Profesor Isbell z niejakim opóźnieniem rozwiązał problem Indian na rynku pracy. Jego zdaniem nie posiadali oni składów na magazynowanie zbóż, dlatego też w latach dobrych plonów powstawało niebezpieczeństwo nadmiernego wzrostu liczby ludności, co pociągnęłoby za sobą w latach chudych klęskę głodu. Cóż więc robić? Zastanawia się Isbell. Rozwiązanie polegało na tym, aby podtrzymać wspólne zainteresowanie ludności wykonywaniem rytualnych zajęć, które pochłaniałyby dostatecznie dużo energii, by spożyciu uległa także nadwyżka żywnościowa. Nowojorski żartowniść twierdzi jeszcze, że jest sprawą całkowicie bez znaczenia, czy Indianie mieli możliwość obejrzenia dzieł powstałych w wyniku tej terapii zajęciowej, ponieważ chodziło tylko i wyłącznie o zajęcie ich pracą, aby w ten sposób wpłynąć na liczbę ludności. Że też nikt dotąd na to nie wpadł. Tą metodą można by przecież spokojnie zagospodarować nadwyżki żywnościowe EWG i USA. Wystarczy się tylko zastanowić, jaką tu powołać do życia absolutnie bezsensowną inwestycję, w której pracować się będzie przez całe pokolenia. W latach tłustych zajmiemy się zrzucaniem sadła, doprowadzając ludzi do takiego stanu, żeby przeszła im ochota na robienie dzieci. Idąc tokiem rozumowania pana Isbella, można by przyjąć, że w tamtych czasach kapłani Inków sporządzali pewnie odpowiednie tabele przysługujących ludowi ilości kalorii. Te funkcje mogłaby przejąć na przykład Światowa Organizacja Zdrowia. O szczegóły proszę się zwrócić do profesora Isbella. Nie ma takiego idiotyzmu, którego ktoś by jednak nie powiedział. Helmut Tributz, profesor chemii fizycznej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, za jednym zamachem rozwiązał większość prehistorycznych zagadek na całym świecie, stwierdzając ni mniej, ni więcej, że wielkie prehistoryczne ośrodki kultowe sytuowano zawsze w miejscach, gdzie szczególnie często występują miraże. Profesor Tributz przytacza przykład terenów menhirowych w Bretanii, powołuje się na Stonehenge w Anglii, wskazuje na świątynię Olmeków w La Venta nad Zatoką Meksykańską, na egipskie piramidy i, a jakże, na płaskowyż Nazca. Co skłoniło ludzi do stworzenia tych zagadkowych budowli? Co popchnęło ich do niezrozumiałego działania? Czary-mary wszędzie Fata Morgana. Na niebie roztaczają się bajecznie kolorowe obrazy. Ukazują się odległe wyspy, lasy i budowle. Jedynie z wielkich odległości widać czasem odbijające się na niebie świątynie, co z kolei stanowi wyjaśnienie faktu, dlaczego musiały być ogromne, jeśli miały uchodzić za świętość. Miejsca kultowe Fatamorgany stawały się tym samym strefą kontaktu z zaświatami. Zdaniem profesora Tributza dotyczy to też, jak wspomniano, linii z płaskowyżu Nazca, a ponieważ będąc tam wielokrotnie, ani razu nie widziałem żadnej Fatamorgany, zostaje oczywiście bezlitośnie napiętnowany przez profesora, który mówi: Döniken prosto i naiwnie stwierdza, że gigantyczne linie na pustyni Nazca, Palpa, zostały wykonane przez astronautów z innej planety i wyznaczają pasy startowe. Poza tym podobno nie przejąłem się zbytnio faktem, że astronauci, którzy odbyli długą drogę w przestrzeni kosmicznej, nie mogli raczej przesiąść się na płatowce. Do tej sprawy jeszcze powrócę. Jestem jak najdalszy od tego, by ośmieszać hipotezę profesora Tributza. W przypadku niektórych kultów może ona być nawet słuszna. Na razie stwierdzam tylko tyle. Do sprawy Nazca hipoteza ta nie pasuje. Na płaskowyżu tym, i chyba nikt temu nie zaprzeczy, nie są tylko linie poziome, ale wiele z nich znajduje się też na stromych zboczach gór. Wody, która jest niezbędna dla występowania fatamorgany, na powierzchni płaskowyżu nie było. Opady deszczu nie występują tam prawie nigdy. Pod powierzchnią natomiast woda była. Powrócę jeszcze do tego stwierdzenia, które wygląda na sprzeczność samą w sobie. Na razie jednak chciałbym dokończyć wyliczankę teorii. Nić Ariadny dla Nazca. Ariadna, córka króla Minosa z Krety, pomogła Tezeuszowi nie zgubić się w labiryncie, dając mu kłębek nici, który pozwolił mu wydostać się z plątaniny korytarzy na wolność. Czyżby Szwajcar Henry Stierlein znalazł taką właśnie nić Ariadny, która wyprowadzi nas z labiryntu zagadek Nazca? Jego opublikowana w roku 1983 w Paryżu praca nosi dumny tytuł Nazca – klucz do tajemnicy. Stierlein interpretuje linię płaskowyżu jako ślady gigantycznych przechowalni nici osnowowych. Przypuszczenie to opiera się na fakcie, że Indianie z Nazca byli znakomitymi tkaczami. W niezliczonych grobach z okolic Nazca, Palpa i Paracas znaleziono bajecznie kolorowe tkaniny pokryte fantastycznymi motywami. Wiele z nich nie ma obrąbka i zrobionych jest z jednej nici, która może osiągać długość wielu kilometrów. W Paracas odkryto tkaniny o długości 28 metrów i szerokości 6 metrów, w których znajdują się ni mniej ni więcej tylko 58-kilometrowe nici. Jest rzeczą jasną, że nawet babka najstarszego z wodzów nie mogła utrzymać na ramionach takiego zwoju nici, żeby pomóc pracowitej synowej. Stierlein wychodzi od tego, że Indianie prekolumbijscy nie znali ani koła garncarskiego, ani motowideł czy oś. Jak zatem, pyta praktyczny Szwajcar, składowano niemalże nieskończonej długości nici, w jaki sposób je rozkładano, aby uniknąć poplątania wielobarwnych pasem? Rozwiązanie widać podobno jak na dłoni w Nazca. Otóż nici rozkładano na ziemi, o czym świadczyć mają, zdaniem Stierleina, widoczne do dzisiaj długie, uporządkowane linie. Byłyby one zatem pozostałościami wielkich warsztatów tkackich. Mimo że nie narzekam na brak fantazji, nie potrafię jednak wyobrazić sobie tej gigantycznej tkalni. Tysiące maszerujących jeden za drugim Indian miałoby układać na rozpalonej pustyni kilometry nici, na komendę kłaść je na liniach, potem podnosić i dalej nieść. Pracowite tkaczki, cały czas mające do tego w głowach zaplanowane wzory, miałyby przyciągać do siebie w rytmie pracy 50-metrowej niekiedy długości nici. Z jakiegoż to nierwącego się tworzywa musiałyby być zrobione? Indiańskie wzory wymagają ciągłych zmian barwy. Aż trudno o czymś takim myśleć. Krążąc wśród zygzakowatych linii, tkaczki nie miałyby nawet okazji dotrzeć do swojego warsztatu. Wyobraźmy sobie armię Indian, którzy z nicią w dłoniach maszerują między liniami. Zważywszy wieki trwania ich kultury tkackiej, musieliby wydeptać obok linii całe ścieżki. A tu na górze ślady konserwują się jak na księżycu, a jednak nic takiego nie widać. Obawiam się też, że w wielu punktach, w których krzyżuje się tych ponad 50 linii, doszłoby do powstania prawdziwego galimatiasu. Oryginalna propozycja Stierleina musi okazać się chybiona najpóźniej w momencie, kiedy przyszłoby mu wyjaśnić, jak ci tragarze nici mieliby sobie poradzić z figurami na skalnych zboczach. Uważam za bardzo pozytywny objaw, że tak wiele umysłów zajmuje się zagadką płaskowyżu Nazca. Każdy nowy pomysł jest mile widziany pod warunkiem, że nie pojawia się od razu w glorii naukowego rozwiązania. Dla takiego laika jak ja jest to zawsze nauka cokolwiek kontrowersyjna. Profesor Federico Kaufmann Doig, niejako bożyszcze archeologii peruwiańskiej, określa linie płaskowyżu jako linie magiczne. Ich genezę upatruje w starej peruwiańskiej kulturze latających kocich istot z Chevin de Huantar w północnej części peruwiańskich Andów. Być może, twierdzi profesor, linie te prowadziły do miejsc składania ofiar. A przedstawienia figuratywne? Indianie mieli być podobno przekonani, że latający koci bogowie, jak wskazuje sama nazwa, posiedli sztukę latania. Tak więc bogowie ci mieli podziwiać te figury z powietrza. Wydaje mi się to już krokiem we właściwym kierunku. Inni z kolei archeolodzy przyporządkowują te linie pewnym górskim bogom, których czczono jako dających wodę. W tym kontekście linie na płaskowyżu mają stanowić symboliczne połączenia ze źródłami. Przyczynek ze wschodu. Także naukowcom zza żelaznej kurtyny zagadka płaskowyżu Nazca nie pozwala spać spokojnie. Zoltan Zelko z Budapesztu przez całe lata dumał, jak tu się dobrać do tego fenomenu i w końcu doszedł do wniosku, że linie stanowią w istocie długą na 800 km i szeroką na 100 km mapę okolic jeziora Titicaca. Drogi kolego, skąd się bierze takie pomysły? Wokół jeziora Titicaca znajduje się około 40 ruin z okresu inkaskiego i preinkaskiego. Jeśli by dołączyć miejsce lokalizacji tych ruin z określonymi wzniesieniami w Niecce Titicaca i nałożyć to wszystko na siatkę z linii, to otrzyma się podobno układ widoczny do płaskowyżu Nazca. Według Zoltana Zelko siatka ta ilustruje pewien system przekazywania wiadomości. Wiadomości przekazywano za pomocą sygnałów świetlnych, czyli promieni słonecznych odbitych od srebrnych lub złotych płyt. Nocami wykorzystywano ogniska. Przypuszczalnie sygnały takie konieczne były w tej górzystej okolicy, by kierować pracującymi w dolinie i ostrzegać ich przed ewentualnymi atakami. Jak dotąd wszystko nie tak. Pomiędzy jeziorem Titicaca a płaskowyżem Nazca wznosi się łańcuch górski z 5- i 6-tysięcznikami. Jeśli już wysyłać wiadomości i sygnały do pracujących w dolinie, to dlaczego w tak diabelnie skomplikowany sposób? Sygnały ogniowe i dymne od jednego szczytu do drugiego, tak jak praktykowali to dawni Szwajcarzy i jak do dziś pokazujemy w czasie obchodów naszego święta narodowego, zupełnie by wystarczyły, bez konieczności mozolnego rycia skomplikowanego systemu linii. Do przekazywania wiadomości wykorzystywano przynajmniej w czasach Inków sztafety biegaczy, które doskonale się sprawdzały. Rezultaty tego rodzaju naukowych rozważań wydają mi się przy całym szacunku dosyć rozpaczliwe. W każdym razie nie stosuje się one do naukowej dewizy, że powinny być oczywiste. Wszyscy bez przerwy twierdzą, że oto jest już najbardziej prawdopodobne i naturalne rozwiązanie, a kiedy zaczną je przedstawiać, od razu okazuje się ono dalekie od tego sympatycznego skądinąd założenia. Ponieważ z radością zaakceptowałbym jakieś przekonujące rozwiązanie fenomenu Nazca, lecz jak dotąd żadne z nich nie wytrzymuje najlżejszego nawet argumentu przeciw, pozwalam sobie przedstawić moją własną propozycję, chociaż liczy ona sobie lat z górą 20. Szczegółowo omówiłem ją w moich książkach Z powrotem do gwiazd i Mój świat w obrazach. Jej zdumiewającą wizualnie wersję zawierał nakręcony według moich wspomnień z przyszłości film dokumentalny.